Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Jest 31 maja 2023 roku. Witam Państwa serdecznie w jubileuszowym 700. odcinku podcastu geopolitycznego. Witam jednocześnie w 13. odcinku wieczoru geopolitycznego na żywo. Tradycyjnie, Szanowni Państwo, proszę o informacje na czacie, czy mnie widać i słychać. Zaczniemy od dwóch przewodnich tematów dzisiejszego spotkania, a mianowicie o przyjęciu przez parlament i podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Chciałbym się z Państwem zastanowić, dlaczego nie powstała Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływu Koncernów Farmaceutycznych na polską politykę i polską gospodarkę. Myślę, że to też byłoby ciekawe. Chciałbym się zastanowić z Państwem, dlaczego nie powstała Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływów Niemieckich, Amerykańskich, Ukraińskich, Izraelskich, a dlaczego skoncentrowano się tylko i wyłącznie na wpływach rosyjskich. No i temat drugi wiodący dzisiaj to temat doktoratu pana mecenasa Jacka Bartosiaka. Pan doktor Bartosiak wydał swój doktorat, pewnie w zmienionej formie niż on miał miejsce podczas obrony w Polskiej Akademii Nauk. Pierwsze wydanie, które zresztą recenzowałem już lata temu na moim kanale Pacyfik i Eurazja o wojnie, to jest wydanie książkowe. Zastanowimy się nad tą całą burzą, skąd ona się wzięła, dlaczego dopiero teraz, bodaj to jest 8 lat po obronie doktoratu, i czy rzeczywiście można mówić tutaj o plagiacie, czym jest plagiat, a czym jest parafraza. Kilka słów na ten temat ode mnie. Na wstępie przepraszam za ewentualną niedyspozycję głosową. Mam anginę, mam nadzieję, że uda mi się, że tak powiem, doprowadzić do końca program i jakby jakoś głosowo dam dzisiaj radę. Szanowni Państwo, zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle pojawiło się coś takiego jak najpierw projekt, a później ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na Bezpieczeństwo Wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach, uwaga, 2007-2022. To bardzo ciekawe, dlaczego tylko i wyłącznie wzięto po pierwsze pod lupę wyłącznie wpływy rosyjskie, tak jak gdyby tylko lobby Federacji Rosyjskiej, tak jakby tylko i wyłącznie służby specjalne Rosji funkcjonowały na terytorium państwa polskiego, starały się wpłynąć na politykę, gospodarkę, relacje społeczne i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest bardzo mocno zastanawiające. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście kwestia tego, dlaczego tylko lata 2007-2022, a nie na przykład okres w ogóle po roku 1989. No myślę, że to jest niezwykle, niezwykle interesujące. W mojej ocenie wszystko to składa się na spójną całość. Spójną całość. Mamy do czynienia jednocześnie z próbą, z dyskusją na temat nowelizacji kodeksu karnego i próbą wprowadzenia tak zwanego szpiegostwa nieumyślnego przez złośliwych nazywanym szpiegostwem bezobjawowym. Z drugiej strony na ostatnim posiedzeniu Sejmu jest procedowana ustawa o zmianie konstytucji i próba wprowadzenia nowego artykułu konstytucji, gdzie jest mowa o odbieraniu majątku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie domniemania, że ktoś działa na korzyść obcego państwa, które albo napada na Polskę, albo na państwo sąsiadujące z Polską. To nic innego jak, Szanowni Państwo, próba wprowadzenia, no nie chcę powiedzieć legalnie, ale za pomocą instrumentów legislacyjnych, bo to oczywiście jest wszystko nielegalne działanie, za pomocą instrumentów legislacyjnych obecna władza próbuje przejść w sposób płynny od demokratury do twardego autorytaryzmu. Od demokratury, no co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, że demokracji już w Polsce nie ma, że nie ma, że wolność słowa jest bardzo mocno ograniczona, wolność wyrażania swoich przekonań politycznych, wielokrotnie o tym mówiłem i podawałem konkretne przykłady, także swój. Ale tutaj widzimy, że władza, ponieważ poczuła krew, poczuła, że jej wolno, dzisiaj stara się pójść o krok dalej, czyli stara się wprowadzić twardy autorytaryzm. No i cóż ta ustawa daje o Państwowej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich? No cóż, szanowni państwo, ta ustawa absolutnie zaciera granice między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jest to absolutnie sprzeczne z obecną konstytucją, jest to sprzeczne z całym prawem, któremu hołduje, czy hołdowała do tej pory Rzeczpospolita. Tu trzeba jasno to o tym jakby mieć to na uwadze. Ta ustawa daje możliwość przewodniczącemu komisji i całej komisji tak naprawdę wysłuchania, wezwania na przesłuchanie, czy na wysłuchanie praktycznie każdego, czy jest to urzędnik państwowy, czy jest to funkcjonariusz, czy jest to żołnierz, czy jest to dziennikarz, nauczyciel akademicki, ktokolwiek, każdego można wezwać pod sankcją karną, jeżeli ktoś się nie stawi, są wysokie sankcje karne za niestawienie się i za recydywę także, jeżeli chodzi o niestawienie się przed komisją. I ta komisja ma oczywiście także konkretne uprawnienia. Może pozbawić na przykład biernego prawa wyborczego, czyli możliwości bycia wybieranym do samorządów, do wyborach parlamentarnych, wyborach prezydenckich na, uwaga, 10 lat. Czyli tak naprawdę skazać na śmierć publiczną osoby bardzo aktywne w życiu politycznym. W życiu politycznym. To jest niezwykle, niezwykle istotne. No i cóż, szanowni państwo, ja myślę, że tutaj czai się kilka bardzo niebezpiecznych takich, powiedziałbym, kruczków prawnych, ponieważ ta komisja będzie mogła wezwać na przykład funkcjonariuszy wywiadu, funkcjonariuszy kontrwywiadu, urzędników mających dostęp do informacji niejawnych, mających poświadczenia bezpieczeństwa nie tylko krajowe, ale także certyfikaty natowskie na przykład i będzie mogła ich po prostu przesłuchiwać. No trudno nie założyć, że informacje niejawne mogą w sposób niezwykle prosty wyciec z tej komisji. No i druga sprawa, szanowni państwo, to jest to, czy komisja sejmowa ma jakiekolwiek w ogóle uprawnienia kontrwywiadowcze. Czy ci ludzie, którzy tam trafią do tej komisji, mają jakąkolwiek wiedzę na temat pracy operacyjnej, na temat działalności wywiadów, czy na działalności lobbies na arenie międzynarodowej? No śmiem w to po prostu wątpić. Od badania wpływów obcych wywiadów, obcych państw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiednie instytucje, którymi w Polsce jest, to jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego i tam przynajmniej oczywiście teoretycznie te zarządy operacyjne, które są, skupiają osoby, które są odpowiednio przeszkolone i mają znacznie większą wiedzę, spojrzenie o wiele szersze niż przypadkowi politycy, którzy się w tej komisji mogą znaleźć. Więc to jest już na samym początku ogromna chucpa, że próbuje się nie tylko zacierać granice między władzą wykonawczą, ustawodawczą, a sądowniczą, to jest ogromna chucpa, że próbuje się tylko koncentrować na jednym kierunku, tak jakby zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego pochodziło tylko i wyłącznie z jednego kierunku. No i wreszcie to jest kwestia, tak jak powiedziałem, przechodzenia do twardego autorytaryzmu, do tak naprawdę niszczenia przeciwników politycznych. Każdego będzie można wezwać przed komisję, spróbować go skompromitować, ale to także ogromne zagrożenie z uwagi na to, że przed komisją tak naprawdę staną osoby z dostępem do, mogą stanąć osoby z dostępem do informacji niejawnych w przeszłości bądź obecnie. Natomiast pytanie, jakie kompetencje mają dzisiejsi posłowie do tego, aby w ogóle pracować na informacjach niejawnych? To jest jakby osobna sprawa. No i szanowni państwo, trzeba zadać publiczne pytanie, to co powiedziałem na samym wstępie, jak to się dzieje, że nie ma komisji na przykład do spraw badania wpływu międzynarodowych koncernów farmaceutycznych na polskie życie polityczne, gospodarcze i społeczne, na przykład w latach 2000 19-2022. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy zobaczyli powiązania międzynarodowych koncernów farmaceutycznych nie tylko z sektorem szeroko pojętym służby zdrowia w Polsce, ale w ogóle z sektorem polityki, służb specjalnych, środowisk gospodarczych, także państwowych. Myślę, że to byłoby bardzo, bardzo ciekawe. Państwowa Komisja do Spraw Badania Wpływu Koncernów Farmaceutycznych na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, czy bezpieczeństwo po prostu narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. A osobna sprawa to oczywiście taka Komisja do Spraw Badania Wpływów na przykład ukraińskich. Jak to się dzieje, że dzisiaj Polska w sposób tak bezwarunkowy wspiera Ukrainę, w sposób taki absolutnie bezwarunkowy wspiera Ukrainę, gdzie rzecznik MSZ-u, do niedawna zresztą rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Łukasz Jasina, który oznajmił wszem i wobec w marcu ubiegłego roku, że jest sługą narodu ukraińskiego, podobnie jak inni decydenci w Warszawie, nagle, kiedy zaczął dopominać się o przeprosiny za Wołyń, został zawieszony. To też jest bardzo ciekawe. Gdybyśmy tak prześledzili wpływy ukraińskie w Polsce, jak głęboko sięgają macki wywiadu ukraińskiego, ukraińskich przedsiębiorstw, których nici splatają się w rękach oligarchów ukraińskich. Myślę, że to byłoby równie ciekawe, co wpływy rosyjskie. No i wreszcie kolejne państwa, wpływy izraelskie, wpływy amerykańskie, wpływy niemieckie. Sam były prezydent Aleksander Kwaśniewski w podcaście Rzece niedawno udzielonym jednemu z mediów przyznał, że doszło do złamania konstytucji podczas jego prezydentury, doszło do stworzenia tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach w Polsce i że dopuszcza taką możliwość w ogóle, że to był błąd polityczny. To był błąd przede wszystkim, to było przestępstwo. Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że to było przestępstwo. I pytanie, jak ogromne muszą być, szanowni państwo, wpływy amerykańskie w Polsce, że doszło do złamania prawa krajowego na terytorium państwa polskiego i właściwie nie ma winnych. Nie ma winnych. Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, szefowie służb specjalnych z tamtego okresu, z lat 2003-2005, chodzą na wolności. Więc to pokazuje, jak ogromny parasol mają nad, można powiedzieć, wieloma ludźmi roztaczają dzisiaj różnego rodzaju lobbyści czy oficerowie wywiadu, rezydenci Stanów Zjednoczonych. No i wpływy niemieckie, gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak wyglądają transfery niemieckich fundacji, tych kulturalnych, edukacyjnych, ale także politycznych na polskie życie, właśnie społeczne, polityczne, finansowe, to też myślę, że byłoby to niezwykle interesujące, gdyby się przyjrzeć tym wszystkim stypendystom niemieckich fundacji, którzy dzisiaj tak bardzo mocno zachwalają transformację energetyczną, zamykanie kopalń i tak dalej. Więc to jest bardzo, szanowni państwo, ciekawe. Widać, że rząd PiS-u próbuje odciągnąć uwagę od wielu afer, próbuje odciągnąć uwagę społeczną od bardzo wielu zaniedbań, od wysokiej inflacji, od szeregu problemów w polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa, koncentrując uwagę społeczną tylko i wyłącznie na kwestii wpływów rosyjskich. No i żeby była pełna jasność. Ja nie mówię, że w Polsce nie ma wpływów rosyjskich, oczywiście, że w Polsce są wpływy rosyjskie, że wywiad rosyjski w Polsce działa, to nie jest żadna jakaś tajemnica, natomiast to nie jest tak, że tylko i wyłącznie wywiad Federacji Rosyjskiej tutaj działa. No nie dajmy się ogłupić, nie dajmy sobie założyć klapek na oczy, działa tutaj całkiem sporo wywiadów różnych państw świata i nie wydaje mi się, aby wywiad rosyjski był najbardziej wpływowy w Polsce. Patrząc na politykę zagraniczną państwa polskiego, myślę, że wywiady amerykański, niemiecki, czy w ogóle wpływy amerykańskie, niemieckie, izraelskie, czy ukraińskie wreszcie są o wiele silniejsze niż wpływy rosyjskie. Ale tak jak powiedziałem, oczywiście wpływy rosyjskie w Polsce są, natomiast no, też nie uważam, aby komisja sejmowa była czy komisja w ogóle taka powoływana ustawą pisaną na kolanie była w jakikolwiek sposób zdolna do walki z wpływami obcych wywiadów. Od tego są wyspecjalizowane służby specjalne, od tego jest kontrwywiad. Po prostu od tego jest kontrwywiad, a nie polityczna komisja. Ta komisja może co najwyżej odsunąć od udziału w wyborach niewygodnych polityków, ewentualnie spróbować przedstawić w bardzo złym świetle w mediach głównego nurtu określone postaci życia publicznego, dziennikarzy, różnego rodzaju reporterów, wykładowców, osoby mające wpływ na opinię społeczną, adwokatów, radców prawnych itd., itd. Ale tak jak powiedziałem, tych komisji, gdyby chcieć zrobić tak naprawdę i objąć całokształt negatywnych wpływów na funkcjonowanie państwa polskiego, należałoby zrobić co najmniej kilkanaście, a w pierwszej kolejności powołać komisję do spraw badania wpływu międzynarodowych koncernów farmaceutycznych na bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2022, a oczywiście wpływy amerykańskie, niemieckie, izraelskie, ukraińskie i możemy sobie długo jeszcze wymieniać, to byłyby kolejne takie komisje, no ale nie możemy iść absolutnie w absurd, no jeżeli, szanowni państwo, zostanie wprowadzona zmiana konstytucji, możliwość odbierania majątku każdemu obywatelowi na podstawie domniemania, jeżeli zostanie wprowadzona nowelizacja kodeksu karnego i możliwość skazywania ludzi za szpiegostwo bezobjawowe, czy wreszcie możliwość odbierania praw wyborczych biernego i czynnego prawa wyborczego przez jakąś polityczną komisję, no to właściwie mamy do czynienia już ze wstępem nie tyle do przejścia do autorytaryzmu, bo to już będzie twardy autorytaryzm, tylko to już będzie próba przejścia do totalitaryzmu, do totalitarnej władzy, gdzie prawa człowieka, gdzie prawa obywatelskie, gdzie wolność słowa, wolność zrzeszania się, wolność wyrażenia swoich poglądów nie mają żadnego znaczenia. Liczy się linia partii, narracja obowiązująca, narracja systemu, narracja partii rządzącej, więc to jest szalenie niebezpieczne. Co bardzo ciekawe, widać też krok w tył, który obecnie zrobił prezydent Andrzej Duda i rządząca koalicja, po tym jak ambasador amerykański pogroził palcem w telewizji TVN, ogroził palcem w kwestii tej ustawy nazywanej przez niektórych Lex Tusk, ale tu nie chodzi tylko i wyłącznie o Donalda Tuska, chodzi w ogóle o wprowadzenie zamordyzmu w Polsce. No, trudno przewidzieć, jak to się będzie odbywało, ponieważ generalnie ograniczanie pewnych praw obywatelskich po to, aby przyspieszyć wejście Polski do wojny na wschodzie, jest czymś, czego można się spodziewać jako jeden z wielu scenariuszy. Widzimy zresztą nawoływanie do wejścia Polski do wojny. Szeroko omawiałem to w jednym z ostatnich odcinków podcastu geopolitycznego, komentując słowa generała Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy wojsk lądowych, który na antenie Polsat News mówił wprost, że Polska powinna przygotowywać się do ewentualnego wsparcia powstania na Białorusi. No, szanowni państwo, to o czym my tutaj mówimy, tak? O czym my tutaj mówimy, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której były dowódca wojsk lądowych wzywa do poparcia rewolty, zamachu stanu, puczu w sąsiednim państwie. Także możemy się niestety spodziewać eskalacji, myślę, że taka eskalacja jest możliwa jeszcze w tym roku, eskalacja napięcia w relacjach Polski z państwem związkowym Rosji i Białorusi, jest to oczywiście korzystne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, z punktu widzenia nas jako obywateli, nas jako narodu jest niewątpliwie niekorzystne. Dobrze, to tyle, szanowni państwo, jeśli chodzi o temat tej nieszczęsnej Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. A teraz chciałbym przejść do drugiego tematu głównego naszego dzisiejszego spotkania, czyli tych zarzutów, które się pojawiły pod adresem pana doktora Jacka Bartosiaka. W sieci, w mediach społecznościowych pan doktor Piegzik, to jest pracownik naukowy Uniwersytetu w Edynburgu, odniósł się do wypowiedzi pana Jacka Bartosiaka o wojnie na Pacyfiku, o latach 40., pierwszej połowie lat 40. XX wieku, nie zgadzając się tam z szeregiem twierdzeń doktora Bartosiaka. Wyszła oczywiście pewna wymiana zdań. Doktor Bartosiak odniósł się do raportu amerykańskiego think tanku RAND, no i rozpoczęła się cała tutaj oczywiście burza, ponieważ doktor Piekzik zapytał, czy cały podrozdział właśnie w pracy doktorskiej Jacka Bartosiaka został przepisany z amerykańskiego raportu. No i zaczęło się całe porównywanie książki Pacyfik i Eurazja o wojnie z rozdziału 11, za chwilę powiem dokładnie o co chodzi, z właśnie tym raportem, który jest dostępny bezpłatnie w internecie. Wskazywano i wskazuje się nadal na liczne podobieństwa, a nawet na wierne kopiuj wklej z tłumaczenia na przykład z jakiegoś translatora z tego raportu do tego podrozdziału. Pierwsze zastrzeżenie, szanowni państwo, książka najczęściej nie jest wiernym odwzorowaniem rozprawy doktorskiej. Zawsze w jakiś sposób przed wydaniem jest edytowana, często niektóre rzeczy są usuwane, niektóre rzeczy dodawane i tak dalej, więc trudno się odnosić w 100% do książki jako do doktoratu. Jest zaznaczone, że ona powstała na podstawie doktoratu doktora Jacka Bartosiaka, obronionego w 2015 roku w Polskiej Akademii Nauk. Promotorem był pan profesor Bogdan Guralczyk. Ta książka ukazała się w roku 2016, pierwsze wydanie. Ono, z tego co pamiętam, to się ukazało w ogóle nakładem własnym autora. Tak, nakładem własnym autora. Tutaj było sporo niedoróbek, tu nie było żadnej redakcji językowej, nie było korekty, cała masa błędów, które zostały później usunięte przez wydawnictwo Zona Zero. Wydawnictwo Zona Zero dokonało drugiego wydania tej książki, no i tam już pod kątem redakcji językowej, pod kątem korekty wyglądało to znacznie lepiej, po prostu poprawnie. Natomiast do rzeczy, szanowni państwo. Ta książka, którą recenzowałem na swoim podcaście, jest moim zdaniem bardzo ciekawym wkładem w polską geopolitykę, w polskie nauki polityczne. I wtedy, kiedy się ukazała w 2016 roku, w ogóle była pewnego rodzaju rewolucją, ponieważ nikt w takiej skali nie mówił publicznie o kwestii hegemonii, o kwestii walki hegemonicznej, rywalizacji amerykańsko-chińskiej, o potencjalnej nowej wielkiej wojnie na Pacyfiku czy na Indo-Pacyfiku. To był niewątpliwy przełom. Ja uważam, że po dziś dzień ta książka jest niezwykle inspirująca. Mam szereg do niej zastrzeżeń merytorycznych, ale uważam, że to był bardzo dobry wkład w polską geopolitykę, w polskie nauki polityczne, wreszcie w popularyzowanie wiedzy o stosunkach międzynarodowych. Ogromny wpływ. Nie wiem, czy jest porównywalna książka, która miałaby tak ogromny wpływ na zainteresowanie geopolityką, kwestiami bezpieczeństwa, strategią, wojskowością, niż książka Jacka Bartosiaka, która miała dwa wydania. Nie wiem, czy Rzeczpospolita między lądem a morzem miała wyższą sprzedaż. W każdym razie uważam, że jest to jedna z tych pozycji książkowych w III Rzeczpospolitej, które w sposób największy przyczyniły się do zainteresowania stosunkami międzynarodowymi. Szanowni państwo, ta książka liczy 11 rozdziałów, przedmowę, wstęp, oczywiście zakończenie, glosariusz, bibliografię. Ma powiedzmy takich 10 klasycznych rozdziałów, no i ma też 11 rozdział zatytułowany Lekcje historii. Składa się ten rozdział z 8 podrozdziałów, gdzie jest mowa o takich historycznych błędach strategicznych i o złej ocenie sytuacji. Jest przykład Japonii z 1941 roku, Europy z 1916, Europy z 1941, wojna amerykańsko-hiszpańska z 1898, Wietnam 79 rok, pułapka Tukidydesa i wreszcie ostatni podrozdział, jak uniknąć pułapki Tukidydesa. Jeśli sobie sięgniemy do tego rozdziału, który, tak jak powiedziałem, nie jest takim typowym z uwagi na przyjęte rozwiązania metodologiczne, no to oczywiście można mieć tutaj już na samym wstępie takie dziwne wrażenie, że zrezygnowano w tym rozdziale, w rozdziale 11, z klasycznego reżimu metodologicznego charakterystycznego dla dysertacji naukowych. O, teraz i teraz właśnie pojechałem trochę takim żargonem naukowym, żargonem akademickim. Reżim metodologiczny przyjmowany w dysertacjach naukowych. Co to jest? To są pewne ramy, szanowni państwo, to są pewne takie, powiedziałbym nawet sztywne wytyczne, którym muszą się kierować dysertacje, czyli te prace, które są pisane w celu osiągnięcia stopnia naukowego. Koniec, kropka. W Polsce mamy dwa stopnie naukowe. Jest to, pierwszym stopniem naukowym jest stopień doktora, drugim stopniem jest stopień doktora habilitowanego. Licencjat i magister to są tytuły zawodowe, natomiast profesor jest to tytuł naukowy, nie stopień, a tytuł naukowy. Jest jeszcze funkcja, posada profesora, nazywanego kiedyś profesorem nadzwyczajnym, obecnie profesorem uczelni, ale to jest posada, tak jak dyrektor Instytutu, kierownik katedry, tak profesor uczelni jest pewną funkcją, pewną posadą, stanowiskiem na uczelni. Żeby była pełna jasność, zdaję sobie sprawę, że słuchają mnie nie tylko osoby ze środowiska akademickiego, więc staram się możliwie przystępny sposób to Państwu objaśnić. Tutaj chciałbym Państwu też powiedzieć, że jeżeli chodzi o prace doktorskie, no są ten taki reżim metodologiczny, czyli te konkretne, powiedziałbym, przykłady, które, te konkretne normy, ramy, które są stosowane dla doktoratów, dla habilitacji, są no, wyśrubowane w stosunku do innych publikacji, do innych, prawda, tutaj rzeczy. Tutaj Państwo skarżycie się na mikrofon, że są jakieś problemy z mikrofonem. Postaram się w takim razie przejść na inny mikrofon. Dzisiaj taki eksperyment, więc proszę o chwilkę cierpliwości.